Ja chciałem przeczytać fragment Słowa Bożego, które jest zapisane w liście Jakuba. List Jakuba, strona 1313, trzeci rozdział i czwarty rozdział, to są krótkie rozdziały, przeczytamy je obydwa. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i ciało, całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, ludzie rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zdrowi, zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kochani, fragment jest bardzo obfity w słowo i różne zagadnienia, które są tu poruszone, ale akurat nie całkiem o języku chcę mówić, chociaż tu jest taki jakby dobitny, naczelny temat w tym zagadnieniu. Chciałem zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które Pan mi położył na serce, abyśmy te rzeczy wzięli sobie do serca i pewne rzeczy w naszym życiu zmieniali. Pomału trzeba zmieniać wiele rzeczy, tak samo jak chodzimy do szkoły nie po to, aby tylko sobie posiedzieć, spotkać się z kolegami i porozrabiać, ale po to, żeby się nauczyć. I my do zboru mamy różne cele, żeby się z kimś spotkać, żeby oddać komuś pieniądze, bo jesteśmy dłużni, aby odebrać od kogoś pieniądze, bo ktoś nam jest winien, prawda? Do zboru po to też przychodzimy często, żeby wymienić się jakimiś poglądami, żeby omówić jakąś znajomą czy sąsiadkę, prawda? No po to również przychodzimy do zboru, ale musimy wiedzieć, że głównie do zboru przychodzimy po to, żeby się nauczyć drogi pańskie. Aby się nauczyć drogi pańskie. Ja nie mówię, że mamy zamknąć usta i o niczym nie rozmawiać i tylko jak ktoś zaczyna do nas mówić, jakiś temat poruszać, to żebyśmy krótko rękę na buzie położyli, nie mów nic nie mów. Musimy rozmawiać o różnych rzeczach. Ale pamiętajmy, że do zboru przechodzimy głównie dlatego, żeby Pan w jakiś sposób wpłynął na nasze życie, a my byśmy mogli naprawdę służyć Jemu, tak byśmy się mogli do nieba dostać. Bo kochani, nie ukrywam tego, że celem naszym jest się dostać do nieba, prawda? Po to przychodzimy do zboru, po to jesteśmy w Kościele, po to poznaliśmy Jezusa Chrystusa, aby się znaleźć w Jego niebie, aby być tam, w Królestwie Niebios. Kochani, no naprawdę nam na tym zależy i jest to naprawdę ważne, dlatego przychodzimy i poznajemy drogi pańskie, abyśmy nie zbłądzili. Na samym początku trzeciego rozdziału, chociaż nie jest to temat, na który będziemy mówić, ale chciałem to podkreślić, jest powiedziane, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Nie jest tutaj powiedziane, niech niewielu z was zostanie nauczycielami, bo wiecie, jaką nagrodę dostaniemy. No nagroda będzie wielka. Wszyscy dostaną po jednej koronie, wy dostaniecie po dwie korony. Takie podwójne będziecie mieli z takimi dodatkowymi kamieniami drogocennymi, prawda? Nie jest tu tak napisane. Jest powiedziane, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo nauczyciele otrzymają surowszy wyrok. A więc zobaczmy, co tu jest, jakie zagrożenie jest dla tych, którzy nauczają. Ty, który mówisz do innych, sam tak samo źle czynisz, więc od ciebie będę wymagał więcej niż od tych, którzy ciebie słuchają. A więc nie możecie się też uspokoić, że on będzie i tak bardziej sądzony niż my, więc my możemy sobie odetchnąć z ulgą. Nie jest tak, ale Słowo Boże nam mówi, że jeśli chcemy być nauczycielami, jeśli chcemy innym drogi pańskie wskazywać, napominać ich, czy mówić im o tym, jaka jest droga pańska, rozwiązując jakieś Boże przykazania, aby je wyłożyć, aby je wytłumaczyć innym, to wiedz, że jeśli się za taką pracę bierzesz, to czeka ciebie surowszy wyrok niż innych. To musimy zdać sobie z tego sprawę. Dlatego bądźmy ostrożni z tym nauczaniem. Nauczmy się sami, rozwiążmy to przykazanie i czyńmy to, a wtedy będziemy szczególnie błogosławieni. I to jest naprawdę ważne. Dlaczego w takim razie niektórzy zostają nauczycielami, chociaż to jest takie groźne? No dlatego po prostu, ja wam powiem, bardzo proste. Dlatego, że zostali do tego powołani. I to jest taka prawda, że Bóg trzyma dla ciebie służbę i pokazuje ci, o to jest służba, którą chcę, żebyś ty wykonywał. Oczywiście możesz się nie zgodzić, ale ja ci radzę, zgódź się. Inaczej mówiąc, to jest tak jak w Starym Testamencie, Jozue kiedyś powiedział do narodu izraelskiego, oto kładę dzisiaj przed wami życie i śmierć. Wybierzcie sami. Ale ja radzę wam, wybierzcie życie. Za każdym razem w życiu naszym jest pewien wybór. Stoimy przed dokonaniem wyboru. Albo chłopak tak się patrzy, albo się z tą dziewczyną ożeni, albo się z tą dziewczyną ożeni, tak? I wybiera, prawda? Wybiera. Tak samo dziewczyna, albo wyjdę za tego chłopaka, wyjdę za tego chłopaka, albo za jeszcze innego. Wybiera. Dokonujemy w naszym życiu wybór. I to jest takie normalne, że wybieramy, prawda? Nikt się temu nie dziwi. Po prostu nikt się nie dziwi, bo my jako ludzie zostaliśmy postawieni przed wyborem. I teraz Bóg mówi do nas, ja mam dla ciebie taką służbę, albo możesz wcale mi nie służyć. Wybieraj. Mam dla ciebie żywot wieczny, mam dla ciebie piekło. A właściwie Bóg powiedział, piekła to ci właściwie nie daję, bo piekło nie jest dla ludzi przeznaczone. Ja dlatego mówię ci, wybierz życie. I my czytamy dzisiaj to słowo i chcemy zwrócić uwagę na Boże porady, na Boże nauczanie. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Jeśli jesteś człowiekiem, który w mowie swojej nigdy nie uchybia, wiecie, co to znaczy? Że zawsze mówi właściwe rzeczy, nigdy z ust mu nie wypadają jakieś słowa nieczyste. Jest człowiekiem, który naprawdę panuje nad swoim językiem. Zawsze mówi we właściwy sposób. Nigdy w życiu nie skłamał i cisza. Nigdy w życiu nie uchybił. Nigdy w życiu nie powiedział czegoś, czego później żałował. Jeśli jesteś taką osobą, to Słowo Boże mówi, że jesteś osobą doskonałą i to oznacza, że twoje ciało będzie cię ciągnęło do grzechu, do złych rzeczy, ale ty masz moc, aby utrzymać to twoje ciało zgodnie ze Słowem Bożym. Możesz to ciało utrzymać na wodzy. Kochani, prawda jest taka, że nawet jeśli myśli w naszej głowie rodzą się niewłaściwe, a ty panujesz nad swoim działaniem, to zwyciężasz zło. Zwyciężasz zło i jesteś od Boga osobą nagrodzoną. I tak mówi nam Słowo Boże. Te dwa rozdziały, które przeczytaliśmy, poruszają takie ważne zagadnienia. Pierwsze z tych zagadnień, które jest tutaj tak wyraźnie, dobitnie poruszone, to przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga. I my musimy w tym życiu nastawić się na pewien sposób postępowania, na pewien rodzaj postępowania. Jak mówiłem, wybieramy, zawsze w życiu naszym wybieramy. A więc wybieramy sobie wszystko, co w tym życiu jest do wybrania. Kochani, wyboru dokonujemy absolutnie codziennie, absolutnie w każdej chwili. Nie ma tak, że otwierasz lodówkę i czekasz, że coś ci do ust wleci. No samo ci wleci. No samo ci nie wleci. Masz tam różne rzeczy i wybierasz. Idziesz do restauracji, podają ci możliwości wybierania, podają ci menu. I masz możliwość, różny wybór. Przychodzisz do sklepu i co robisz? Do pierwszej półki podchodzisz, kolejnych pięć rzeczy bierzesz, które tam leżą i wychodzisz ze sklepu, tak? No to jest też pewien rodzaj wyboru. Ale chodzisz po sklepie i wybierasz. Jak podchodzisz do jakichś owoców, to wybierasz konkretne owoce, prawda? Zawsze dokonujemy wyboru. I Słowo Boże nam mówi, że jeśli chodzi o świat, i świat ten fizyczny, cielesny i świat duchowy, musimy dokonywać wyboru. W jakim kierunku chcemy iść? Jak chcemy się rozwijać? Na kim nam naprawdę zależy? Jakich przyjaciół chcesz mieć? Z kim chcesz się kolegować? Musisz dokonywać tego konkretnego wyboru. I Słowo Boże mówi, że jeśli najwięcej przyjaciół znajdziesz sobie w świecie, no to Słowo Boże mówi, że stajesz się wrogi wobec Boga. Im bardziej wybierasz rzeczy ze świata, przedmioty ze świata, osoby ze świata, wszystko, co jest z tego świata, co jest związane z siłą fizyczną, z siłą grawitacji, z tą ziemią, to Słowo Boże mówi, stajesz się przeciwnikiem Boga. Słowo Boże, tutaj przeczytanym w fragmencie w czwartym wersecie, czwartego rozdziału mówi, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Łukasza, 6 rozdział, 26 werset mówi, biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Biada wam, jeśli wszyscy ludzie was chwalą. Wydawałoby się, no przecież to jest pożądana rzecz, żebyśmy byli takimi ludźmi, że wszyscy nas chwalą. No to jak wszyscy nas chwalą, no to jest dobrze. To jest naprawdę dobrze. Wszyscy nas chwalą. Jesteśmy naprawdę doskonałymi ludźmi. I wydawałoby się, że jeśli wszyscy nas chwalą i później na koniec nad grobem jeszcze o nas dobrze powiedzą, tak? No to poszedł do nieba doskonały człowiek. Jakie może być zdziwienie, kiedy taki doskonały człowiek odchodzi z ziemi i nie ma dla niego miejsca w niebie i niestety musi iść do piekła. Jacy zdziwieni możemy być? Przypomnijmy sobie taką historię w Nowym Testamencie opisaną, kiedy to pewien gospodarz chciał zebrać na wesele swojego syna wszystkich ludzi. A że zaproszeni nie byli godni, więc poszli między opłotki, wszystkich ściągnęli do sali weselnej i już wszyscy siedzieli, a gospodarz zadowolony przechadzał się między wszystkimi zgromadzonymi gośćmi i zobaczył pewnego człowieka odzianego w swoją własną szatę. Nie był ubrany w szatę weselną. Ale ciekawa rzecz, jak jest powiedziane, że kiedy zebrali wszystkich ludzi tam do tej sali, jest powiedziane, zebrali ludzi złych i dobrych. Dobrych zebrali. Zebrali złych i dobrych. A wiecie w tym wszystkim, co było najważniejsze? Że gospodarz przyszedł i powiedział, słuchajcie, weźcie tych złych i wyrzućcie. Ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Czy tak powiedział? Nie. Uszanujcie dobrych? Też tak nie powiedział. Patrzył tylko na wszystkich ludzi, czy są ubrani odpowiednio. Patrzył na wszystkich ludzi, czy są oddziani w szatę weselną. A kiedy zobaczył pewnego człowieka, który był ubrany w swoją własną szatę, a nie w szatę weselną, kazał go wyrzucić w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zobaczcie, tam nie jest powiedziane, że kazał go wyrzucić tylko na zewnątrz. Za drzwi go wygońcie. Zobaczmy, że tutaj nie mówi o zwykłym weselu, ale mówi o czymś znacznie ważniejszym. Mówi o tym, że wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyż nie przypomina to nam sądu ostatecznego, kiedy ludzie są wyrzucani sprzed oblicza Bożego do piekła, a właściwie do jeziora ognistego? Dokładnie tak. A więc zobaczmy, Słowo Boże tak bardzo wyraźnie nam mówi, że my nie możemy bratać się z tym światem, ale musimy być jedno z Bogiem. Musimy szukać społeczności z Bogiem i odrzucać to, co ziemskie. Odrzucać nasze przyzwyczajenia, odrzucać nasze grzechy, odrzucać nasze niewłaściwe słowa. Ileż to razy z ust naszych wyleciały słowa niegodne chrześcijanina, niegodne dziecka Bożego. Powiem wam tak, słuchajcie, ja to jestem mąż doskonały, bo z moich ust nigdy przekleństwa nie wychodzą. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek przekleństwo powiedział. Czy to oznacza, że moje usta są doskonałe w wypowiedziach? Absolutnie nie. Mogę nie przeklinać, ale mogę na przykład kłamać. To też z ust moich wychodzi, prawda? Mogę nie przeklinać i nie kłamać, ale mogę się kłócić z kimś. Prawda? To też nie jest zgodne ze Słowem Bożym. A więc zobaczmy, Pismo Święte nam mówi, że my musimy się nauczyć wybierać z rzeczy właściwe. Czyny nasze biorą się z naszej przyjaźni, prawda? My coś robimy ze względu na jakiegoś człowieka, bo jest naszym przyjacielem, prawda? Nikt nam za to nie płaci, nikt nam tego nie wynagradza, ale ktoś jest naszym przyjacielem, więc dla niego to robimy. Dlaczego to robisz? Nie wiem. Dla kogo to zrobiłeś? No dla kolegi. Bardzo często właśnie takie rzeczy robimy. Nie wszystko robimy dla zapłaty, nie wszystko robimy dla nagrody. Po prostu robimy dlatego, że mamy do kogoś przyjaźń, że kogoś kochamy. Robimy coś ze względu na innych ludzi. I Słowo Boże nam mówi, przyjaźń, jeśli przyjaźnimy się ze światem, to będziemy też czynić rzeczy, które są ze świata. Będziemy wypowiadać słowa, które są ze świata. Będziemy czynić czyny, które są ze świata. A Słowo Boże mówi, wtedy stajemy dokładnie jako wrogowie Boga. Wrogowie Chrystusa. Tak w Słowie Bożym apostoł Paweł nie jeden raz pisał. Postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Jak postępują wrogowie Krzyża Chrystusowego? Lekceważą go, źle o nim mówią, depczą go, palą go. Co tylko jest możliwe, to robią z Krzyżem Chrystusa. Nie mówię oczywiście o tym fizycznym krzyżu, chociaż też jedno z drugim ma powiązanie, ale mówimy o tym, o tej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Biada wam, gdy będą was wszyscy chwalić. Wy macie być ludźmi, którzy są bardzo konkretni. Bardzo konkretni. To znaczy, Słowo Boże mówi, że wy jesteście solą ziemi, prawda? Czy jest powiedziane, że wy jesteście cukrem ziemi? Nie. Jest powiedziane solą ziemi. Wy musicie być osobami bardzo konkretnymi, bardzo wyrazistymi. A więc jeśli potrzebujesz soli, to jej do herbaty nie dodajesz, prawda? Jeśli jest sól, to jej nie dodajesz do kompotu, nie dodajesz do ciasta. A jeśli to jest jakaś niewielka odrobinka dla uzupełnienia smaku, to wszystko. Ale sól dodajesz w bardzo konkretnych sytuacjach, kiedy grozi zepsucie. Wtedy musisz dodać sól. I dlatego Bóg wymaga od nas, abyśmy my byli w tym świecie ludźmi wyrazistymi, wyraźnie swoim życiem pokazującymi, kim jesteśmy, jaki jest Bóg. Pokazującymi na Jego łaskę, wskazującymi na Jego sprawiedliwość, wskazującymi na Jego sąd, na wszystko, co będzie czynić. My temu światu nie mamy podawać tylko cukierków. Chociaż jest czas, kiedy podaje się cukierki, prawda? Ale czy na początku, kiedy siadacie do stołu, ktoś was zaprosił na obiad i pierwsza rzecz, jaką przynoszą, to przynoszą ciasta, słodycze, tak? Później przynoszą drugie danie, a później przynoszą zupę, tak? W tej kolejności. Jak byście się odnieśli do takiego obiadu? Smaczne wszystko, idealnie smaczne. Ale jak byście to przyjęli? Byłoby dziwnie, prawda? Dlatego Bóg powiedział, że jak idziemy do tego świata, to nie dajemy im najpierw cukierków. Żywot wieczny, żywot wieczny, żywot wieczny to jest najważniejsze, kochani. Radość, pokój w Chrystusie, uzdrowienie to jest najważniejsze. Nie, to nie jest najważniejsze. To jest uzupełnienie tego, co najważniejsze. A więc na początku podajemy rzeczy słone. Aby co zrobić? Zakonserwować. Aby usunąć zepsucie. Aby doprowadzić do wyprostowania. A kiedy doprowadzamy do wyprostowania, wtedy dopiero podajemy rzeczy przyjemne, miłe, słodkie. I tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, szukajcie najpierw. Najpierw czego szukajcie? Królestwa Bożego. najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a później wszystko inne. Wszystko inne zostanie wam, Słowo Boże mówi, dodane. Zostanie dodane. Nie dostajesz najpierw dodatków, ale dostajesz najpierw to, co jest główne. A wtedy do tego, co główne, dostajesz dodatek. A więc w pierwszej kolejności musimy zrobić coś z naszym życiem, aby być przyjaciółmi Bożymi. O niektórych ludziach jest powiedziane, to jest mój przyjaciel. Bóg powiedział, to jest mój przyjaciel. O niektórych mężach Bożych jest tak powiedziane. Jest moim przyjacielem. A wtedy dopiero Bóg dodaje. I takie znaczenie w tym całym świecie stworzonym przez Boga jest nam pokazywane. Kochani, przyjacielem Bożym był na przykład Noe. Dlatego kiedy Bóg postanowił, że zniszczy całą ziemię, zaleje ją wodą, wszystko wyniszczy, no ale nie mogę zniszczyć mojego przyjaciela. Nie mogę zniszczyć mojego przyjaciela. I dlatego dla przyjaciela dał możliwość wyratowania. Dał mu możliwość wybawienia. Bóg w tym świecie szuka przyjaciół. Bóg w tym świecie nie szuka nieprzyjaciół. Jak popatrzę, o nieprzyjaciele, to chodźcie, to wy jesteście moimi kolegami. Nie. Bóg szuka w tym świecie serca. Serca, które pragnie Boga. I kiedy serce człowieka pragnie Boga, czy w takiej, czy w innej nawet religii, wiecie? My oczywiście tym się nie zajmujemy, jak to będzie z tymi innymi religiami. Bóg doskonale wie, jak to zrobić, żeby było dobrze, miłosiernie i sprawiedliwie jednocześnie. My nawołujemy ludzi, żeby przyszli do poznania Chrystusa. I to jest najważniejsze, żebyśmy to czynili. Ale Słowo Boże nam mówi, że kiedy najpierw przyjmiemy Chrystusa, później musimy wchodzić w Bożą doskonałość. A kiedy wchodzimy w Bożą doskonałość, możemy liczyć na Boże dodatki. Pamiętajmy, że to działa właśnie w ten sposób. Dlatego pożądliwość ciała jest wroga Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Jest to w Rzymian w 8 rozdziale, 7 wersecie zapisane. Dlatego pożądliwość ciała jest wroga Bogu. Czy odczuwasz kiedykolwiek jakieś pożądliwości w swoim życiu? Do czegoś cię ciągnie? Słowo Boże mówi, jeśli ciągnie cię do tych świeckich rzeczy, do tych ziemskich rzeczy, to jest to wrogie Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli cię ciągnie do czytania Słowa Bożego, to jest to pożądliwość właściwa. To jest to dobre pragnienie. Jeśli cię ciągnie do Królestwa Bożego, to jest to właściwy pociąg. Jeśli cię ciągnie do rzeczy ziemskich, Słowo Boże mówi, to jest wrogie Bogu. I to musisz bardzo uważnie filtrować, czy rzeczywiście do twojego organizmu, do twojego rozumu, do twojej głowy, czy do twojego ciała ma prawo wejść. Musisz nad tym bardzo czuwać. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Pożądliwość nie poddaje się prawu Bożemu. A więc jeśli wpadasz w pożądliwość, to ona cię nęci, ciągnie, ażebyś uczynił coś złego, abyś złamał Boże prawo. Zobaczmy, jak to było w raju. Dwoje ludzi tam było. Spojrzeli na owoc, czy to o Ewie akurat jest powiedziane, to obojętne. Spojrzeli na owoc, i co? I zrodziła się pożądliwość. Ludzie stworzeni przez Boga. W takim stanie, w jakim ty teraz jesteś, kiedy przyjąłeś Chrystusa do swojego serca. To był taki dokładnie stan. Czy taki stan pozwala człowiekowi zgrzeszyć? Oczywiście. Adam i Ewa zgrzeszyli. Pożądliwość zrodziła co? Zrodziła grzech. A grzech co spowodował? Śmierć. A więc jeśli patrzysz na rzeczy ziemskie, i masz pożądanie tych ziemskich rzeczy, to Słowo Boże mówi, panuj. Człowieku, panuj nad sobą. Po prostu panuj nad sobą. Panuj nad swoim językiem, panuj nad swoimi pragnieniami. Nie wszystko to, co ci się podoba, możesz iść i brać. Widzisz na ulicy, chłopak idzie, widzi ładną dziewczynę, podchodzi i bierze, tak? No panuje nad sobą, prawda? Widzisz na straganie leżą piękne owoce, podchodzisz, bierzesz. Oczywiście możesz tak zrobić pod warunkiem, że za nie zapłacisz. A więc panuj nad sobą. Po prostu musimy się nauczyć panować. Jeśli nie panujemy, to znaczy, że grzech panuje nad nami. Jesteśmy niewolnikami grzechu. Jeśli nie możesz zapanować nad czymś, to znaczy, że to nad tobą panuje. Nie ty panujesz, ale ta rzecz nad tobą panuje. Dlatego musimy się nauczyć zwyciężać pożądliwości. Pierwszy list Jana, 2:15 mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych, pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami. Ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Świat jest i świata nie będzie. Świat jest, są pożądliwości. Świat przeminie, pożądliwości odejdą, a ty zostaniesz z dorobkiem. Zostaniesz z dorobkiem. Co sobie zarobiłeś? Co sobie nazbierałeś? Jeśli nazbieramy, to stajemy przed obliczem Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Obyśmy wstali na ten pierwszy sąd, czyli barankowy sąd. Bo wiecie, że będą dwa sądy. Może jeszcze nie wiecie, to wam przypomnę. Najpierw będzie sąd dla dzieci Bożych. Dla tych, którzy są w Kościele Bożym, że będą rozważone ich złe czyny, ale koniec ich jest zbawienie. Tylko ewentualnie mogą całą wieczność wstyd cierpieć. Tak jest powiedziane wyraźnie. Całą wieczność. Natomiast drugi sąd to jest taki, wiecie, 50-50. Albo do zbawienia, albo do zatracenia. Już nie ma odwrotu. Nie ma żadnego wyjścia. Już nie ma żadnego tłumaczenia. Dlatego co sobie nazbieramy, to też rządzić będziemy. Świat i tak przeminie ze swoimi pożądliwościami. Jeśli jest złoto, jeśli są drogocenne kamienie, jeśli są jakieś skarby, jeśli są jakieś drogocenne samochody, czy jakieś drogocenne domy, czy drogocenne działki, czy piękne tereny, wszystko to przeminie. Słowo Boże mówi, że to jest zachowane na dzień sądu i spalone będzie. To, co widzisz, wszystko będzie spalone. Ale to, co nazbierasz sobie, nie będzie spalone. Z tym staniesz przed Panem. Dlatego musimy nauczyć się zbierać sobie właściwych przyjaciół. Właściwych przyjaciół. Właściwe środowisko. Jak trafiasz pomiędzy wrony, to co? Kraczesz tak jak one, prawda? Jak trafiasz między przyjaciół i otoczony jesteś cały czas przyjaciółmi z tego świata, to co będziesz robić? Będziesz robić tak jak oni. Dokładnie tak jest. Sam dobrze wiesz i takie powiedzenie jest, że jeśli kłamstwo cały czas powtarzasz, to co? To uwierzysz. To uwierzysz, że to prawda. A to jest całkowite kłamstwo. Ale jak będziesz wiele razy je powtarzał, albo ktoś dookoła ciebie będzie je cały czas powtarzał, to w końcu pomyślisz, że taka jest prawda. To jest metoda diabła, żeby zniszczyć dzieci Boże. To jest jego metoda, to jest jego sposób działania. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy szukali tego, co jest Boże. Mateusza 12:34 mówi, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście. Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. O niektórych ludziach nieraz tak inni mówią, no on mówi prawdę tylko wtedy, kiedy się pomyli. A więc zobaczmy, co ze skarbca wychodzi. Na ustach cały czas jest kłamstwo. I nawet się nie zastanawia, jak kłamie. Znam takich ludzi, którzy do mnie na przykład powiedzieli 3 różne prawdy. Bo raz zapytałem w innych okolicznościach, drugi raz jeszcze w innych, a trzeci raz jeszcze w innych. Za każdym razem o tej samej rzeczy powiedział mi co innego. Nie chciałem zamieszania wielkiego mu robić, bo on nawet nie pamiętał, co powiedział mi za każdym razem. Za każdym razem powiedział nieprawdę. A pewnie prawdę by powiedział, kiedy by się pomylił. Dlaczego tak jest? Bo Słowo Boże mówi tak, z obfitości serca usta mówią. Co nagromadziłeś sobie w sercu, to tak będą mówiły usta. Dopóki jeszcze panujesz i dopóki jeszcze jesteś w stanie zapanować nad konkretną wypowiedzią, żeby pamiętać, co do kogo mówiłeś, to jeszcze będziesz jakoś tak w ryzach to wszystko trzymał. Aż w końcu dojdziesz do takiej doskonałości kłamania, że już wyjdzie to poza możliwość twojego panowania. Tak jest ze złem. Ono nigdy nie stoi w miejscu, że jest jedno, malutkie i cały czas do końca życia to jedno, malutkie będzie. Tylko cały czas narasta. Cały czas narasta. To jest tak jak z rakiem. Jak malutki raczek powstanie w organizmie, to co się dzieje? Cały czas rośnie. I rośnie, i rośnie, i się przerzuca. Tak niszczy rak organizm. Dokładnie tak samo niszczy grzech organizm. Duchowy organizm. Żebyśmy dobrze sobie z tego zdawali sprawę. Tytusa 2, rozdział 12, werset mówi, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Pożądliwości w tym świecie trzeba się po prostu wyrzec. Wyrzekasz się. Pewnych rzeczy musimy się w życiu wyrzec. Po prostu powiedzieć, nie chcę tego w moim życiu i podejmuję z tym walkę. Po prostu podejmuję z tym walkę. Jeśli nie podejmiesz walki, nie ma zwycięstwa. Tak jest zawsze. Zwycięstwo samo nie przychodzi. Ktoś musi zwyciężyć. Albo ktoś to zrobi za ciebie, albo zrobisz ty osobiście. Ale zwycięstwo musi być odniesione. Inaczej zło się zawsze rozwija. Zawsze się rozwija. To nie ma tak, że w jakimś sercu czy w jakimś domu są demony, i nic nie robisz, same sobie poszły. Nie ma tak. Zawsze trzeba wygonić. Zawsze się trzeba tym zająć i przeciwstawić się mocą Chrystusową. Inaczej nie ma wolności. Dokładnie tak jest z działaniem grzechu w życiu naszym. Dopóki nie wyrzucimy, dopóki się nie wyrzekniemy, dopóki nie podejmiemy walki, nie ma zwycięstwa. Dalej w tym słowie jest powiedziane, Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Dlatego chce, żebyśmy byli czyści, dlatego chce, żebyśmy przestrzegali Jego słowa, dlatego że zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. W twoim ciele Bóg umieścił swojego ducha. Masz ducha wewnętrznego człowieka. To jest cząstka samego żywego Boga. I Bóg powiedział, że chce twojego ducha mieć niepodzielnie tylko dla siebie. W tobie dał mu mieszkanie. Cząstce siebie dał w tobie mieszkanie. W tobie jest, w tobie przebywa. I w tobie będzie. Aż odejdziesz z tej ziemi. Ale chce mieć zazdrośnie go tylko i wyłącznie dla siebie. Chcę mieć Twojego Ducha tylko dla siebie. Dlatego nie przepuści żadnej innej sytuacji, w której byś się chciał dzielić Duchem, który jest w Tobie. Dzielić się, żeby Twój Duch służył i temu, i tamtemu. Słowo Boże mówi w Mateusza 6, rozdziale 24 wersecie. Nikt nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Łukasza 16:13. Żaden sługa nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 3 i 5 wersety mówią tak. Nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. Nie będziesz się im kłaniał, ani nie będziesz im służył, gdyż ja Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci aż do 3. i 4. pokolenia. Tak będzie z tymi, którzy mnie nienawidzą. Nienawidzisz Boga? Czy kochasz Boga? Polacy to raczej kochają Boga. Mówię, jak Boga kocham. Słyszeliście, jak mówią, nie? Czyli raczej kochają Boga. Tylko, że Słowo Boże nam normuje to miłowanie Boga. I mówi nam Słowo Boże tak wyraźnie, że jeśli chcesz dwóch panów kochać, i tego dobrego, i tego złego, ja trochę tego kocham i trochę tego kocham. Jak Boga kocham i jak kocham tego drugiego. To Słowo Boże mówi, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Jak to niektórzy mówią, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości do wyboru. Że kochasz Boga i troszkę Bogu, diabłu służysz. Jak to się mówi, świeczkę i ogarek, tak? Nie ma takiego wyboru. Nigdzie w Słowie Bożym nie jest powiedziane, że możecie ewentualnie troszkę służyć diabłu, ale głównie, żebyście mi służyli. Czy jest gdzieś tak napisane? Nie ma. I dlatego Słowo Boże mówi, że te rzeczy, które są z tego świata, muszą być wyraźnie odrzucone. Ja mojego wewnętrznego człowieka podbijam, apostoł Paweł mówi, w niewolę. Podbijam w niewolę. To, co mnie ciągnie do złego, muszę zniewolić, aby mnie więcej nie ciągnęło. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. To też wypływa z nauki tego słowa. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, 34 werset mówi, Pan z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. W 18 rozdziale, 12 wersecie, nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. I w 16 rozdziale, 18 wersecie, pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. 29 rozdział, 23 werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. 1 Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Młodzi niech będą również poddani starszym. Wszyscy zaś we wzajemnych stosunkach niech się przyodzieją w szatę pokory, gdyż Bóg sprzeciwia się wyniosłym, a pokornych obdarza swoją łaską. Efezjan 5, rozdział 20, werset. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Mateusza 23, 11, 12. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Te wszystkie fragmenty znamy dobrze. Wiele razy cytujemy, wiele razy o nich mówimy. Ale czy je wprowadzamy w życie? Czy pamiętamy o tym, że my mamy się nauczyć być Bożymi poddanymi? że my mamy się nauczyć służyć innym. Że my mamy nie być panami nad innymi ludźmi, ale tymi, którzy służą. Nie miejcie siebie za wyższych od innych. Miejcie innych za wyższych od siebie. A więc jeżeli to jest taka służba, że stajesz przed ludźmi i zostajesz postawiony, żeby prowadzić tą grupę ludzi. W świecie, w zwyczajach ludzkich, prowadzący jest kimś. Król jest kimś, prawda? Prezydent to jest ktoś. A pastor to jest ktoś? Czy coś? A właśnie nie. W służbie dla Pana. Jeśli jesteś podstawiony na czele, to jesteś podstawiony po to, żeby służyć. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Przyszedł jako Syn Boży, jako Król, jako Bóg. I kto mu służył? No właśnie. On nie przyszedł, żeby mu służono, ale żeby służyć innym. Przyszedł po to, żeby nie ludzie go zbawili, ale przyszedł po to, żeby ludzi zbawić. Zobaczmy, że to jest inny sposób myślenia, inny sposób działania. Bóg, który jest wszechpotężny, Bóg, który wszystko stworzył, pomyślmy. To nie my się nim opiekujemy, ale On się nami opiekuje. A kto kim się opiekuje? Rozważmy to. Pomyślmy. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, że my jesteśmy postawieni w społeczności, w zborze, w kościele, żeby służyć innym. Myślicie, że to nas poniża? My siebie poniżamy po to, żeby być wywyższonymi czasu swego. Nie teraz, ale we właściwym czasie. Służymy po to, żeby Bóg nas nagrodził, żeby Bóg obdarował nas chwałą, żeby Bóg nas wywyższył, ale nie teraz, ale we właściwym czasie. Dlatego musimy nauczyć się Bożych prostych zasad. Nie sposobu postępowania takiego, jak jest w tym świecie, ale nauczyć się zupełnie innego sposobu postępowania. Żyć według zupełnie innych zasad. Jeśli chcemy się przyjaźnić z tym światem, staniemy się wrogami Chrystusa, wrogami Boga. Jeśli zaczniemy zbierać sobie do serca najprzeróżniejsze pożądliwości, nic z nimi nie robić, zaatakują każdego, jak najbardziej. Tak samo ciebie zaatakują, jak i mnie. I ciebie zazdrość może zaatakować, i mnie zazdrość. I ciebie kłamstwo może zaatakować, i mnie może zaatakować. Każdego z nas może zaatakować. A wiecie, czego musimy się nauczyć? Walczyć z tym, co jest ze świata. Walczyć z tym. Nie po to przyjaźń mamy w tym świecie z ludźmi, żeby do nich się upodobnić, ale po to mamy, żeby ich przyciągnąć do Chrystusa. Po to utrzymujemy kontakty, żeby ich przyciągnąć do Chrystusa. Jeśli nie masz takiego celu, mając przyjaźnie w tym świecie, to twoje cele są nieboże, niebiblijne. Tak mówi Słowo Boże, nie ja. Jeśli nie mówisz nic im o Bogu, jeśli nie świadczysz, jeśli nie starasz się walczyć o nich, żeby ich do Królestwa Bożego przyciągnąć, to jest to coś, co ciebie w końcu zniszczy. Co ciebie wciągnie, weź się. I wreszcie na koniec tylko jedną rzecz chciałem podkreślić. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. My mamy tak właśnie żyć. Poddać się nie przeciwnością, nie poddać się grzechowi i pożądliwością. Nie poddać się diabłu ze względu na strach przed nim, ale poddać się Bogu. A jeśli się poddasz Bogu, to wtedy się przeciwstawisz diabłu, a on od ciebie ucieknie. 1 Piotra na koniec, 5:6, kilka poniżej. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży niby lew ryczący wokoło was, wypatrując, kogo by pożreć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Wiecie przecież, że waszych braci na całym świecie spotykają te same cierpienia. Te same dla wszystkich ludzi. Ale też zwycięstwo takie same dla wszystkich ludzi. Walczysz, napełniasz się Duchem Świętym, uniżasz się przed Bogiem, zwyciężasz. Amen.